myślę, że nam w Polsce to kojarzy się bursztyn no, przede wszystkim z bursztynem bałtyckim, który jest mniej więcej ze środka eocenu, z około ma 40 milionów lat. Natomiast warto wiedzieć, że bursztyny to tak naprawdę są inaczej żywice kopalne, rozmieszczone na całym świecie i mają bardzo różny wiek i też pochodzą z różnych roślin, z różnych drzew. Tutaj w tym rejonie bałtyckim mamy żywice z drzew iglastych. To tam jest, są, troszeczkę się zmieniają koncepcje, z jakiej to było rośliny, ale tam najprawdopodobniej najpierw mówiło się, że to jest sosna żywicodajna, potem, że jakiś taki roślina, która jest podobna do modrzewia, potem, że bardziej, że araukarię, no w każdym razie w kręgu tych drzew iglastych. I też podobnie jest wiele innych bursztynów też z podobnego pochodzenia, ale na przykład mamy bursztyn na Dominikanie, który jest młodszy, ma 16 milionów lat i dominikański bursztyn, który jest też bardzo taki znany i w tamtej rejonie świata bardzo też bogaty w inkluzję, w owady w bursztynie i chętnie z niego wyrabiana jest biżuteria. Na przykład był produkowany przez drzewa liściaste i jest znacznie właśnie młodszy, ale i w tamtej części świata bardzo, bardzo popularny. No a teraz od jakiegoś 20 lat bardzo takim nośnym tematem jest bursztyn birmański, który pochodzi z Birmy, eksportowany jest szczególnie przez tutaj Chiny, mają bardzo duży udział w ogóle w dystrybucji tego bursztynu na cały świat i on jest bardzo stary, no bo ma około 100 milionów, to jest środkowa kreda. Też jest z żywicy drzew nagonasiennych i jest no najbardziej już takim bursztynem, który po pierwsze jest najstarszy, więc w ogóle to jest fauna najczęściej, która kompletnie nie ma nic wspólnego ze współczesną fauną, więc często są jakieś naprawdę rzeczy, owady czy jakieś inne zwierzęta no, niesamowite, po prostu pokazujące, mające tak wielkie różne przystosowania, których w ogóle, o których się nawet no, naprawdę jakieś takie naukowe, naprawdę taka fikcja naukowa, można czasami myśleć sobie, jakie to niesamowite przystosowania miały wówczas bezkręgowce. I on jest, tak jak mówię, właśnie bardzo stary i jest bardzo, najbardziej chyba bogaty w różne właśnie inkluzje, nawet w jakieś drobne kręgowce i nawet w pisklęta dinozaurów, nawet pióra. Także no nadaje nam naprawdę niesamowite takie wejście, takie okno, tak zwane okno tafonomiczne, okno na świat, który był 100 milionów lat temu. Jest to naprawdę fascynujące, jak się popatrzy, jak się zobaczy jakąś taką właśnie, czy nawet jaszczurki nawet małe, drobne, jakieś takie kręgowce można było w tym zobaczyć. No i teraz kwestia jest tego, że też niesamowicie rozwijają się metody badania. Kiedyś to po prostu oglądano pod lupą, powiedzmy, tak? A teraz mamy bardzo skomplikowane urządzenia, które służą też oczywiście w medycynie chociażby, do prześwietlania tego, co jest w środku i można odtwarzać z olbrzymią dokładnością właściwie wszystko, co jest w środku tego, w tym bursztynie. Jeżeli to jest kręgowiec, to wszystkie jego kości, tak? I wszystkie najdrobniejsze rzeczy można dostrzec, więc dzięki tym niesamowicie takim zaawansowanym technikom obrazowania, no właściwie możliwości teraz pracy nad właśnie takimi kopalnymi dowodami są naprawdę dają niesamowite rezultaty.
Miałam jeszcze jedno skojarzenie. Mówi pani żywica, między innymi sosny tutaj, jeżeli chodzi o kraje bałtyckie. Niedawno rozmawiałam też z przedstawicielem Uniwersytetu Łódzkiego zajmującym się badaniem drzew, który mówił, że sosna będzie nam ginąć. I co to oznacza? To oznacza koniec bursztynów? No jeszcze nam zostaje ten modrzew.
To znaczy nie, no bo to jest akurat z rośliny, której współcześnie już nie ma, dlatego to trudno, nie wiadomo do końca, to są jakieś prawdopodobne, jakieś powiedzmy zbiór najbardziej prawdopodobnych roślin, które żywicodajnych, które wówczas żywicowały na terenie tutaj północnej Europy, bo stąd pochodzi bursztyn bałtycki. No współcześnie też się tworzą bursztyny cały czas, drzewa żywicują, do żywicy wpadają jakieś biologiczne, tak zwane zwane bioinkluzje, czyli jakieś biologiczne elementy. Teraz taka żywica musi przejść proces fosylizacji przez miliony lat, żeby stać się bursztynem twardym, utwardzonym, który faktycznie będzie chronił to, co jest wewnątrz. Jak nie sosna, to na pewno inne drzewa też są w stanie żywicować też w naszym tutaj klimacie. Natomiast tutaj, żeby taka faktycznie coś miało taki dużą funkcję taką informacyjną, to musi nastąpić takie bardzo intensywne żywicowanie. No, musi być tego dużo, tak? No bo jakieś tam pojedyncze, to nawet ciężko by było znaleźć takie pojedyncze inkluzje. Tutaj te momenty w przeszłości, z których znamy takie bardzo duże jakby te złoża tego właśnie bursztynu z inkluzjami, pochodziły z czasów jakichś katastrof tak naprawdę klimatycznych, no trzeba środowiskowych, no bo to kilka takich jest przyczyn najprawdopodobniejszych. Najbardziej prawdopodobnych, jak wybuchy wulkanów, ponieważ drzewa wydzielają żywice obficie, intensywnie, wtedy, kiedy są w jakiś sposób zestresowane środowiskowo. To znaczy, że są uszkadzane, tak, albo właśnie.
Wtedy leczą rany.
Leczą rany, albo odstraszają szkodniki, albo na przykład, jeżeli na skutek jakichś pożarów, czy bardzo wysokiej temperatury, czy jakiegoś przykrycia właśnie po erupcji wulkanu, to jest dla nich taka reakcja trochę obronna, wydzielanie takiej obfite żywicowanie. W związku z czym wówczas pojawiały się takie właśnie obfite żywicowania i no, duże jakby takie pokłady tej żywicy, która zamykała wtedy wszystko, co tak naprawdę miała pod ręką, wszędzie gdzie upadła, wszędzie gdzie się polała, to wszystko, co miała na swojej drodze, zostało zamykane w tej żywicy, a następnie transportowane w jakiś miejsce, najczęściej wraz z rzeką, gdzieś do jakiejś takiego na jakiejś odległości. No a tam musiała przez wiele milionów lat bez dostępu do tlenu przejść taki proces utwardzania na skutek różnych, zresztą całego takiego szeregu jakby takich wydarzeń, bo tutaj chodzi i o temperaturę, odcięcie od tlenu, ciśnienie i działalność szeregu takich czynników, które spowodowały, że ta żywica zamieniła się właśnie w taki twardy bursztyn. Dlatego no dużo się musi się wydarzyć, żeby zanim od momentu skapnięcia tej płynnej żywicy do momentu, kiedy my to możemy badać, żeby to się tak naprawdę wydarzyło. Tak?
Zwykle znajdujemy takie malutkie kawałki tych bursztynów, ale są pewnie i duże gdzieś tam, te, z którymi macie do czynienia, wy naukowcy.
To znaczy, no, badając większe owady, faktycznie no, trzeba liczyć na taki właśnie, na pewno przynajmniej kilkucentymetrowy bursztyn, bo w nim musi być zamknięty całkowicie kilkucentymetrowy owad, tak? Chociaż najbardziej pospolite są oczywiście drobniutkie muchówki i fakt jest faktem, że 70% w ogóle inkluzji zwierzęcych to są właśnie takie drobne muchy. To wynika po pierwsze z tego, że są małe i drobne, ale po drugie też dlatego, że to było takie środowisko, że ponieważ to one najczęściej towarzyszą właśnie korze drzew, gdzieś tam ściółce, najwięcej właśnie takich drobnych muchówek i to właściwie można na plaży znaleźć spokojnie. Kiedyś jeszcze, gdzie mniej może to jakoś ludzie się tym interesowali, to można naprawdę było za jakieś w ogóle grosze tak naprawdę kupić nad morzem. Teraz widać większe zainteresowanie bursztynem i inkluzjami, szczególnie też za granicą. Można kupować na portalach różnych internetowych, na Allegro, na Lixie, na eBayu. Często sięgają naprawdę cen takich naprawdę sporych. Jest sporo kolekcjonerów, którzy kolekcjonują te inkluzje, właśnie też takie duże, jakieś pająki, modliszki, to są już naprawdę duże owady i to są, że naprawdę takie bursztyny z taką inkluzją, to już sięgają tysięcy euro, tak, czy dolarów, tak, także to już jest prawdziwe, prawdziwe, bardzo wartościowe, tak, krótko mówiąc.
Znalezisko. Mhm. Jak znajdziemy taki bursztyn, właśnie miałam panią spytać, czy pani też tak, będąc na przykład na plaży, to trochę poszukuje mimo wszystko?
No, to tak bardziej dla przyjemności, tak, samego chodzenia.
Nie spodziewa się pani jakiegoś wielkiego bursztynu z piękną inkluzją?
Nie, to nad morzem to już są tam ludzie zorganizowani,
fachowcy,
którzy już wiedzą, kiedy i jak szukać. Czy to trzeba w czasie sztormu albo zaraz po. I to trzeba się naprawdę znać, też no być
tak,
takim...
Tak, jest tam przypływ, odpływ, to się tam pojawiają na plaży.
A, to trzeba się już naprawdę tam tym zajmować. Najlepiej mieszkać tam nad tym morzem. No ja raczej tutaj z Łodzi to tak...
Jest kawałek.
Tak, to już nie tak
no proste. Ale jak znajdziemy taki bursztyn, może zwłaszcza jakiś większy, to warto mu się przyjrzeć na okoliczność właśnie wystąpienia takiej inkluzji, takich impresji z przeszłości zachowanych gdzieś w środku. A nóż? Coś trafimy.
Tak, tak, oczywiście. Oczywiście można, jest, jak się jest nad morzem, to można pójść, tam jest Muzeum Bursztynów i pracują ludzie, którzy się zajmują właśnie tymi inkluzjami. Bursztynie mogą pomóc ewentualnie. Można się porównać, przyjść, zobaczyć, porównać. Dwa razy do roku są targi bursztynów w Gdańsku, gdzie Uniwersytet Gdański i ludzie, którzy są związani z tą grupą właśnie taką, która bada owady w bursztynie, też pomaga, konsultuje i pomaga oznaczać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Także można się skontaktować. Jest to bardzo... No, ludzie się wciągają, krótko mówiąc, jak zaczynają to oglądać, a szczególnie jak się po raz pierwszy zobaczy pod mikroskopem stereoskopowym, zobaczy się taką małą muszkę i nagle często ludzie doznają naprawdę efektu takiego, no, takiego olśnienia wręcz, tak, jak to zobaczą, bo no, jest to niesamowite.
Jeśli to są młodzi ludzie, to myślą sobie wtedy, tak, pójdę na biologię.
Może, tak, tak. No, ja zauważam bardzo duże zainteresowanie wśród studentów akurat tym, chociaż faktycznie muszą zobaczyć najpierw, bo póki to się mówi o tym, opowiada, no to tak tam słuchają, ale z biologią to tak jest, że trzeba pójść i zobaczyć. Jak się zobaczy, to bardzo często się łapie haczyk, bakcyla i wtedy już wiadomo, że taki człowiek jest faktycznie.
No to ci, którzy myślą o studiach biologicznych, to do rozważenia. A dzisiaj mówiła nam o bursztynach i o zwyczajach godowych owadów sprzed milionów lat profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany Agnieszka Soszyńska-Maj z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.